Do tej pory udało się wybudować jedną studnię imienia pani dr Wandy Błońskiej w Puri, w kolonii dla trędowatych w Puri. Druga jest już na ukończeniu pracy w związku z drugą studnią. Natomiast pieniędzy zebrało nam się tyle, że właściwie już w tej chwili wiemy, że będziemy mogli wybudować 4 studnie i 2 kolejne powstaną w Dżewodaja. Tam jest również kolonia dla osób trędowatych prowadzona przez panią dr Helenę Pys.
Kilka dni temu woda już trysnęła z tej pierwszej studni. Jak państwo się o tym dowiedzieli?
Dostaliśmy maila od naszego wolontariusza, pana Macieja Pastwy, który tam jest na miejscu o godzinie 12 czasu indyjskiego. Dla nas to było w piątek we wczesnych godzinach rannych. Trysnęła woda w Indiach. Chwilę potem dostaliśmy też zdjęcia.
Budowa jednej studni to jest 18 tysięcy złotych. Z tego co wiem, okolicznościom tej zbiórki towarzyszyły takie bardzo miłe chyba dla państwa akcenty.
Na początku w ogóle obawialiśmy się, że nie zdołamy zebrać całej kwoty. Baliśmy się, że te 18 tysięcy to trochę za dużo. Postanowili nam pomóc rodzice pana Macieja, tego podróżnika, który tą studnię buduje. Z okazji 50. rocznicy swojego ślubu podarowali fundacji 5 tysięcy złotych. Później zaczęły napływać kolejne wpłaty. Była pani, która wpłaciła 10 tysięcy złotych. Jacyś państwo wpłacili 6 tysięcy. A kiedy mieliśmy już dużo, dużo pieniędzy, wiedzieliśmy nadal, że potrzeby są ogromne, że jedna studnia, dwie studnie, że to wszystko jest za mało. Zadzwonił do nas pan Piotr Kler i powiedział, że on chciałby od siebie ufundować całą jedną studnię. Ta studnia właśnie jest dokańczana.
Skąd ci ludzie w ogóle wiedzieli o tym, że taka jest potrzeba tam w tych wioskach trędowatych, jeżeli chodzi o bieżącą wodę?
Tam pracowała nasza wolontariuszka, lekarka Kinga Zastawna. Spędzała tam swoje kolejne już wakacje. Kiedy przyjmowała pacjentów, zrozumiała, że większości chorób, z jakimi się do niej zgłaszają, można by było uniknąć, gdyby ludzie ci mieli dostęp do czystej wody. W Indiach nie jest tak, że wody brakuje, natomiast brakuje wody czystej.
Pani Kinga Zastawna jest z nami. Ile razy była już pani tam w Indiach i zajmowała się chorymi na trąd?
2 razy, czyli w sumie 6 miesięcy.
Pierwszy szok, jak pani tam zajechała?
No myślę, że poziom higieny przede wszystkim, warunki, w jakich żyją ludzie, nie tylko trędowaci, ale praktycznie co 6 mieszkaniec Indii żyje w skrajnym ubóstwie. Tak, to ubóstwo widać, ono się rzuca w oczy, bardzo mocno się manifestuje, także myślę, że to było największym szokiem.
Pani od razu pojechała do wioski trędowatych. Skąd w ogóle taka decyzja, żeby jechać do chorych, którzy wiemy, że są chorzy na choroby, którą można się zarazić?
Od pierwszego roku studiów swoich medycznych chciałam pojechać na misję. Gdzieś tam ten pomysł dawno temu zakiełkował. A do Indii tak naprawdę to nie był mój wielki plan. Taką dostałam propozycję tutaj z fundacji. Tam była potrzeba. Podjęłam to wyzwanie.
No ale nie było żadnego strachu. Tak naprawdę my boimy się osób, którzy kaszlą na nas w tramwaju, a tam jest to choroba śmiertelna.
Strach jest zawsze, natomiast im więcej wiemy na temat danej choroby i leczenia tej choroby, tym mniej się boimy. Ja tej chorobie poświęciłam troszeczkę swojego czasu i przed pierwszym swoim wyjazdem, przede wszystkim potem również. Choroba jest w 100% uleczalna. Dla osób rasy białej nie jest aż tak bardzo niebezpieczna. To nie był największy problem.
Jak pani przyjechała do wioski, w której kiedyś ojciec Marian Żelazek zorganizował całą opiekę dla trędowatych? Jak tam wygląda?
Są to 3 kolonie osób trędowatych, takie 3 osiedla, które ze sobą sąsiadują. Są w tej chwili, dzięki temu, że ojciec tam był i pracował, pozyskiwał tak naprawdę sponsorów, są to murowane domy. Przy czym jedno mieszkanie, w którym mieszkają całe rodziny, to jest zaledwie jedna izba i jedna maleńka kuchnia. Ale i to i tak są warunki, można powiedzieć, luksusowe, jak na takie osoby, które zazwyczaj żyją w Indiach, tak naprawdę w slumsach, w kartonach albo zupełnie bez dachu nad głową.
Ten problem z wodą jest bardzo widoczny.
Na całym świecie woda jest takim nieodłącznym czynnikiem, który towarzyszy nam od rana do wieczora. Myjemy się, pijemy wodę, gotujemy, w tej wodzie pierzemy.
Odkręcamy kran, woda jest.
I woda jest. Tam woda jest w takich ujęciach publicznych, takich, które rząd postawił. Ta woda jest tam niestety dostępna tylko rano i wieczorem około 2 godzin dziennie. To jest zupełnie niewystarczające na taką liczbę ludzi. Oprócz tego ta woda, mimo że jest dostępna 2 godziny, nie jest wodą zdatną do picia. Ci ludzie nie mają nawyku gotowania wody. To jest wynika z kultury również. A poza tym dzieci, które się kąpią w takiej wodzie, no jest to widok zatrważający, myślę, że w wiele polskich matek w życiu by się na to nie zgodziło, a tam ta brudna woda, bo tak trzeba to nazwać, no, towarzyszy tym dzieciakom i całym rodzinom przez cały dzień.
W momencie, kiedy ta woda się pojawia w tych kranach, też staje od razu kolejka?
Tak, stoją kobiety, które mają wiele innych zajęć, pracują, zajmują się dziećmi, robią różne rzeczy, no w tym momencie jakby ich plan dnia jest w jakiś sposób tam zachwiany, no bo one czekają na tą wodę. Tej wody nie zawsze wystarczy dla wszystkich, także to jest kolejny problem.
Dla tych chorych, którzy tam są teraz i dla ich rodzin, bo rozumiem, że chorzy mieszkają tam razem ze swoimi rodzinami. Ta studnia, która, ta pierwsza, która już tam trysnęła, co oznacza?
No myślę, że wielką radość. Tego może nie widać na zdjęciach, natomiast ja chciałabym tu wyraźnie zaznaczyć, że Hindusi pozując do zdjęcia nie uśmiechają się zazwyczaj. Są poważni, więc tego nie widać, ale radość na pewno jest. Myślę, że też chyba warto o tym powiedzieć, że oni nie do końca sobie też z tego zdają sprawę. To trzeba zaznaczyć, że to są ludzie, którzy są w większości niewyedukowani, którzy są analfabetami i nie do końca sobie być może zdają sprawę, czym ta woda się różni od innej. Natomiast w ogóle sam fakt, że będzie dostępna całą dobę, że pompa pracuje przy pomocy solara, czyli tak naprawdę jest napędzana energią słoneczną, więc pracuje cały dzień, ta woda jest dostępna cały dzień. Dla nich będzie to luksus.
Ta pierwsza studnia zabezpieczy 300 mieszkańców wioski. I jakie są potrzeby?
W każdej z tych trzech kolonii mieszka około 300 mieszkańców. W sumie jest to około 1000 mieszkańców w tym miejscu. Natomiast pod opieką cały ośrodek ma jeszcze jedną kolonię trendowatych oddaloną od tego danego miejsca, a tak naprawdę jeśli chodzi o Indie, to myślę, że potrzeby są nieskończone.
Pierwsza studnia już działa, druga za chwilę.
Też w Puri, natomiast dwie kolejne w Jewodaya. Tam budowa tych studni będzie tańsza, dlatego że nie trzeba będzie do nich dodawać solarów. Wystarczy agregat prądotwórczy, który tam jest już na miejscu. Nas właśnie przy okazji zakończenia tej budowy dziennikarze się pytali, czy nadal zbieramy. Jak zadzwoniłam do naszego wolontariusza i pytałam, czy dalej zbieramy, on mówi: oczywiście, potrzeby są nadal ogromne. Jeśli tylko ktoś chciałby wpłacić, to jak najbardziej. On tam będzie do końca maja jeszcze na miejscu. Jeśli wpłyną pieniądze, zaraz będziemy budować kolejne studnie.
Pomoc dla mieszkańców tej kolonii głównie powinna być finansowa.
Tak wychodzi najtaniej. Myśmy sprawdzili wszelkie sposoby. W Indiach w ogóle nie jest drogo. O wiele tańsze są bandaże w Indiach niż u nas w Polsce. Najlepiej do Indii przesyłać pieniądze i kupować wszystkie rzeczy na miejscu. Jeśli chodzi o budowę studni, mamy już rozeznanie, mamy najtańsze z możliwych części, ale też i stosunkowo najlepszej jakości. No wobec tego pieniądze jak najbardziej w to miejsce, tak.
I odsyłamy do strony internetowej, gdzie możemy zobaczyć co prawda nieuśmiechniętych Hindusów, ale na pewno szczęśliwych.
Tak, tak. Na naszej stronie mamy zdjęcia z otwarcia studni przedstawiające Hindusów trzymających karton, na którym jest napisane w miejscowym języku i po polsku. Dziękujemy.